Pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru we Włocławku. Drodzy bracia i siostry, to jest dla mnie wielkim przywilejem, że mogę być tutaj u was, że mogę służyć Bożym Słowem, dzielić się tym doświadczeniem też życiowym swoim. Wiecie co, naprawdę z perspektywy lat dopiero potrafię docenić, co Chrystus Pan uczynił w moim życiu. Może w tej sytuacji to mamy różne problemy. Czasem, tak jak jeden brat mówił mi: bracie, miałem taki dobry interes do zrobienia, ale jestem wierzący. No miał pretensję, że jest wierzący, bo dobry interes mu uciekł. No, czasem tak człowiek po ludzku sprawy traktuje, ale to ja myślę, że to było takie zapomnienie, po prostu emocja tak w nim. No, interes do zrobienia, no dobrze, ale mamy lepszy interes, wierzyć Bogu i słuchać Jego Bożego Słowa, to jest właśnie najlepszy interes, jaki zrobiliśmy, bo tak jak już cytowałem z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, 24 werset, to słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, ale przeszedł z śmierci do żywota. Jak kiedyś dyskutowałem z adwentystą, uczyłem go fotografii, obróbki laboratoryjnej. Kiedyś miałem takie hobby i nawet dość dobrze to opanowałem i go uczyłem, jak to się robi. I on cały czas mi mówił o tym, że człowiek to jest jak zwierzę. Powoływał się na księgę kaznodziei Salomona. Tam jest napisane, że zwierzęta, człowiek, nie ma różnicy, tylko że on nie doczytał do końca tej księgi, gdzie jest napisane, że ciało idzie do ziemi, ale duch wraca do Boga, który go dał. Ale on cały czas stał na tym stanowisku i pewnego razu oglądałem aukcję obrazów. To jakiegoś, już nie pamiętam, co to było, ale taki jakiś słynny obraz holenderskiego malarza i na aukcji w Stanach wystawili i dzisiaj to nie jest porażająca suma, ale 30 lat temu, czy 30 parę lat temu, to było bardzo dużo, że ten obraz został sprzedany za kwotę 800 tysięcy dolarów. Ale był drugi obraz, kopia z poprawionym pewnym błędem, który ten holenderski malarz zostawił i po prostu nie zauważył. I ten obraz, jakiś artysta zrobił kopię, ale tak dokładną, że tylko odróżniało to, że błędu nie było na tej kopii. I wiecie co, że tą kopię sprzedano za kwotę 500 dolarów. Ja mówię do niego: Stasio, skoro, co to jest za różnica? Ten obraz 800 tysięcy dolarów, a ten 500. Mówi: no przecież to wiadoma sprawa, to była kopia. No to mówię: słuchaj, jeżeli ty mówisz, że nie ma ciągłości, to ja nie jestem zainteresowany, żeby kopia Sławomira Rutkowskiego była w wieczności. Ja sam chcę być w wieczności. Chrystus uczynił to, że my się znajdziemy, a nie nasze kopie. Słowo Boże mówi z Rzymian 15:4 werset: cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. No Boże Słowo daje nam tą nadzieję. Nie wziąłem tej książki, tak nie wiem, mam takiego profesora Kaczmarka, który on był wykładowcą w szkoleniu kadr w Komitecie Centralnym i tych wszystkich po prostu no, szkolił, uczył ich. On to jest ateista, ale uczciwy ateista, bo napisał o pewnych ludziach, ale to już innym razem. Kiedyś przywiozę tą książkę i zacytuję, co wielcy tego świata mówili na temat sensu istnienia człowieka. Można się załamać. Chciałem, abyśmy otworzyli Boże Słowo na księdze Izajasza, 64 rozdział od 5 wersetu. Księga Izajasza, 64 rozdział od 5 wersetu. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, a my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Nie gniewaj się, Panie, zanadto i nie pomij winy na wieki. Ach, spojrzyj, że my wszyscy jesteśmy Twoim ludem. Święte Twoje miasta stały się pustynią, a Syjon stał się pustynią, Jeruzalem pustkowiem. Święty, wspaniały nasz przybytek, w którym chwalili Cię Twoi, akurat cień pada. Święty, wspaniały nasz przybytek, w którym chwalili Cię nasi ojcowie, stał się pastwą ognia, a wszystko, co było naszą rozkoszą, leży w gruzach. Dziwny tekst. Stoją ci ludzie nad gruzami. Nad gruzami tego, co kiedyś było piękne. Co było ich radością. Co było ich dumą. A dzisiaj stało się ruiną, na którą unosi się swąd spalenizny. Jest to obraz tego, co się wydarzyło, kiedy Babilon podbił, opanował w 587 roku i została świątynia splądrowana, naczynia z niej złupione, zabrane do Babilonu, a oni poszli do niewoli. I ta modlitwa do Boga, to wołanie, oni dopiero zrozumieli, kiedy zobaczyli gruzy. Wiecie co, my to czasem za późno wyciągamy wnioski w naszym życiu. Tak pomyślałem dzisiaj, kiedy wiadomości słuchałem, czy ten kierowca ukraiński, 42 lata, który w powiecie przemyskim na zakręcie śmierci, gdzie był zakręt i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jak eksperci mówią, jechał minimum 70-80 km. Gdyby on miał jeszcze raz, odwróciłaby się historia. On by się obudził i powiedział, to koszmar. Ja wsiądę i pojadę tak, jak mówią przepisy ruchu drogowego. Ale tego już nie. To wszystko się stało. Nikt nie odwróci tego, co już zaszło. Ale ci ludzie zrozumieli, że w Bogu jest nadzieja. Przypomnieli sobie, że Bóg jest ich Ojcem, że wyznali, pokutowali, wyznali swoje grzechy. Staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Ukorzyli się przed Bogiem. Bóg jest taki, że On nie chce śmierci grzesznika. Chce, aby grzesznik się nawrócił, aby odwrócił się od swoich grzechów. Taki jest Bóg. Dzisiaj wielu duchownych przywódców, czasem mi taki brat Stanisław Solanikow, już w tej chwili mnie, ale kiedyś podsyłał mi takie linki do internetu z warszawskich zborów. To trudno nazwać zborami pańskimi. co tam się dzieje, jaka tania Ewangelia jest głoszona. Dzisiaj wielu duchowych przywódców głosi taką tanią Ewangelię. Pewien pastor po objęciu stanowiska pastora w zborze powiedział: nie jestem tu po to, by wpędzać was w stresy. Nie przyszedłem tutaj, by kogokolwiek zasmucać. Chcę głosić miłość, łaskę i dobroć Boga. Bracia i siostry, ale czy to jest pełna Ewangelia? Czy Ewangelia tylko mówi o Bożej miłości, a nie mówi o Bożej świętości, o Bożej sprawiedliwości? Na pewno takiego pastora ci ludzie będą chwalić, bo oni go wybrali i mówią: o, ten człowiek się nadaje, ten człowiek nie będzie nam zawracał głowy takimi różnymi sprawami. Ale kiedy ten pastor spróbuje poruszyć problem grzechu, bo wiecie co, tak jest, że my to dzielimy na grzechy duże i na grzechy małe, ale kiedy zacznie, skoro mówi o morderstwach, o jakichś tam rzeczach poważnych, o przeteczeństwie, o nieczystości, o rozpuście, o bałwochwalstwie, o czarach, o zabójstwie, czy pijaństwie, czy wrogości, no jeszcze ostatecznie wrogości, no to są takie bardzo ważne te grzechy. Ale Słowo Boże mówi w liście do Galacjan, 5 rozdział, 19:21 czytam: jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość. Posłuchajmy, spór, zazdrość, gniew. Zazdrość taka pozornie niewidna, ale przecież Abel zginął z rąk swego brata Kaina, dlatego że zazdrościł, że przyjął jego ofiarę, a jego nie przyjął. Gniew, knowania, takie intrygi różnego typu, właśnie podburzanie tak ludzi jeden na drugiego, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. I posłuchajmy: o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jasne, proste stwierdzenie. Wielu ludzi sądzi, że te duże grzechy spowodują, że tak naprawdę to jesteśmy winni, musimy Boga o to prosić, ale te małe natomiast to tak ja zapomnę, Bóg zapomni, ale tak nie jest. Ten grzech, on cały czas jest. Ten grzech musi być wymazany z tej tablicy. Kto to może zrobić? Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze o Jezusie Chrystusie, że on, ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, bo szatan to jest oskarżyciel, on przybił go do krzyża i wymazał swoją świętą krwią przelaną na Golgocie. Czytamy o Bożym Słowie, że jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tak jest Boże Słowo. Ja mówię o sobie, że czasem mam wyrzuty sumienia, że zbyt rzadko przykładam to zwierciadło duszy, to jest Słowo Boże. Ale proszę Boga, żeby tak nie było. Proszę Go, żebym rozsądnie gospodarował ten czas. Nie wiem, ile Bóg jeszcze mi na tej ziemi. Wspomnieliśmy brata Janka, przecież z nim rozmawiałem, wiecie co, Adam akurat, bo miałem na głośno mówiący włączony telefon i brat Janek Urbaniak zatelefonował i mówi, wiesz co, mówi, byłem na tej gastroskopii i wyszło, że ja mam z takim zadowoleniem, że ja mam wrzody na dwunastnicy. Tak się, no, ja mówię, no to się cieszysz, że masz wrzody na dwunastnicy. Janek mówi, no myślałem, że mówi, mam Rakowskiego. Dosłownie cytuję jego słowa. No i popatrzcie, potem, kiedy brat Janek do mnie zatelefonował, dowiedziałem się całą prawdę, jak to się stało dalej. Człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, jak to może, ile nasze życie może trwać, ale ja Boga właśnie proszę o to, Pana Jezusa proszę, żeby mi dał mądrość, abym właściwie wykorzystywał czas. Ale myślę, że dotyczy to każdego z nas, bo nie patrzymy, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nie patrzymy z perspektywy tej ziemi. Ale Bóg nas podnosi do góry i patrzymy z perspektywy niebios, z perspektywy wieczności. Kto powie, że jest jakiś człowiek na ziemi, tej ziemi, który ma 200 lat. Jedni żyją dłużej, inni krócej, ale takiego człowieka nie ma. Ktoś tam mówił, sędzia uznał 148-letniego człowieka, że on jeszcze prawdopodobnie żyje. Ustanowił jakąś tam kuratorę, ale to już nie jest tematem dzisiejszej. Pan Jezus powiedział, a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, słuchamy słowa, a jeżeli nie przestrzegamy ich, to powiedział, ja go nie sądzę, bo nie przyszedłem sądzić świata. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Pan Jezus, celem nie było sądzenie świata, ale zbawienie świata. Ale słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Nie możemy liczyć na takie jakieś cudowne rzeczy, że ja będę żył grzesznie, ale tak mam wiarę, że to jakoś będzie. Nie, Pan Jezus wyraźnie mówi, że nie samo słuchanie jest ważne. Brat Tadeusz Urbaniak, już ten brat Janka, kiedy razem pracowaliśmy, powiedział mu, że na chacie w Warszawie byli ludzie, którzy pochodzili, to chyba czwarty wydział, bo już dokładnie nie pamiętam, który zajmował się sprawami wyznaniowymi, religijnymi w UB, a potem Służba Bezpieczeństwa. To wiecie co, tam byli ludzie, którzy byli bardzo zdolni. Oni dyskutowali, oni znali Boże Słowo lepiej niż wierzący studenci. Nie jeden z nich. Ale czy to zmieniło ich życie? Nie. Oni chcieli, aby była możliwość dyskusji z kolegami, studentami, a potem, kiedy dostawali stanowiska, wiedzieli, kto jest co i potrafili rozmawiać. Ale to nie spowodowało, że oni po prostu to słowo wprowadzali w czyn. To było do wiedzy. Znam pewnego człowieka, który już jest w starszym wieku, jest już dość ciężko chory. On jest encyklopedią, on Biblię, on był świadkiem Jehowy i on przez 2 lata siedział w więzieniu za to, że nie poszedł do wojska. I miał tam czas, żeby studiować Biblię. I on Biblię to, ja nie wiem, czy jakiś werset byśmy mogli go zaskoczyć. On nas dokończy. I co z tego? Mówi, kiedy z nim tak szczerze rozmawiałem, on ma problemy z psychiką. Wiecie co? Człowiek, który naprawdę wysoki standard życiowy prowadzi. Człowiek, który zna Biblię. Człowiek, który, no zdawałoby się, No, wszystko, co jest potrzebne, to ma. I do życia, i do pobożności. Ten człowiek popadł w chorobę psychiczną. A powodem tego było, że on nie mógł żyć tak, jak Biblia mówi. Dlatego, że on prowadził biznes. Dlatego, że mówi, że bracie mówi, ja sam na siebie jestem wściekły, bo mówi, jak nie dam łapówy, to nie załatwię. Miałem kiedyś taką sytuację, kiedy z Instytutu Wdrożeniowego z Warszawy przyjechała taka pani i pan i chcieli zobaczyć, bo miałem taki wniosek racjonalizatorski, okazuje się, że to był wynalazek. I przedsiębiorstwo mi wypłacało, ja sprzedałem oczywiście jako wniosek, i byłem tylko, ale byłem autorem. I oni przyjechali, chcieli to zobaczyć i zademonstrowałem im to wszystko, jak to działa. I oni, kiedy zszedłem z kabiny, oni mówią tak, wie pan co, 50 tysięcy i ten pana wniosek będzie, ten wynalazek będzie rozpropagowany. Mówi, ogromne zastosowanie. Przemysł farmaceutyczny, mieszalnie pasz, tam gdzie, tam było 8 składników w dowolnych proporcjach, wyłączając, włączając można było to zrobić. A ja mówię, pomyślałem i mówię, to jest realne, bo akurat ściągaliśmy pieniądze na samochód, żeby z dzieciakami można gdzieś wyjechać sobie tak chociaż pobliże Włocławka. I tam było trochę uskładane, potem akurat mi wypłata była tego za efekty ekonomiczne i można było trochę pożyczyć, ewentualnie było dostępne. Ale i taka już pokusa była, ale mówię, ja przepraszam. Wszedłem do kabiny, zamknąłem i się modlę. Wiecie co? Zszedłem. I mówię, Instytut Wdrożeniowy jest po to, żeby wdrażać. Dzięki Bogu, że się tak stało. Nie wiadomo, co by było, gdyby to było rozpowszechnione, gdybym dostawał te pieniądze, gdybym był bogaty. Ale jestem bogaty w Bogu i wcale nie żałuję tego. Ja mówię, Panie Boże, jak to dobrze się stało. Bo nie wiadomo, czy bym dzisiaj stał tu z wami i mówił o wielkiej łasce i Bożej miłości. Ale z głodu nie umarłem i moja rodzina. I dzięki Bogu, naprawdę wierzę w to słowo, co jest napisane, że wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. To jest cudowne, co Bóg robi w moim życiu. I w różnych okolicznościach mógłbym to mnożyć. My czasem to tylko patrzymy naprzód. Panie Boże, daj, Panie Boże. Wiecie co, jakbym miał takiego syna czy córkę, który by tylko mówi tata daj, tata daj, tata daj, a nie słyszałbym słowa dziękuję, nie przytulałby się syn czy córka i powie tato, dziękuję ci za to. A nie wiem, czy bym na drugi raz chciał tak zrobić, żeby zaspokajać jakieś potrzeby. Ale dzięki Bogu, że im bardziej dziękujemy, porusza ten temat apostoł Paweł w liście do Filipian, że prosząc z dziękczynieniem, najpierw dziękczynienie, a potem prośby kierujmy do Boga, to wtedy pokój Boży będzie strzec serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie. To jest takie proste. Wiele wysiłku wkładamy w to, żeby usprawiedliwić nasze postępowanie. My wiemy, my doskonale wiemy, że sumienie nas oskarża, bo wierzący człowiek nie powie, że on o tym nie wiedział. Ten duch, którym jesteśmy zapieczętowani, on przypomina nam. Ale tak jak od początku. Adamie, gdzie jesteś? A tuż skryłem się. Co ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś owoce? Kobieta, którą mi dałeś, to ona. Kobieta mówi, wąż. W końcu tak wyszło, że to sam Pan Bóg jest winien. Ale to nie jest tak. My zawsze szukamy winnych. A to jest w ludzkiej naturze już od początku świata. Ja nie jestem wcale lepszy. Ja dzisiaj szukałem koszuli, mówię tak, żona ze szpitala wróciła, to od razu mi przestawiła koszulę w inne miejsce, a ona tam leżała, gdzie ją położyłem, tylko nie tam, gdzie powinienem, tylko tam, gdzie ją szmyrgłem, o, powiem krótko. Ale człowiek zawsze szuka kogoś. Nie, ja nie, ale to tak jest, że... Natomiast, wiecie co, mało takiego jest w nas samozaparcia, mało tego wysiłku, aby dążyć do tego, co jest dobre, doskonałe. Ale nie, nie to, że my osiągniemy, bo to jest niemożliwe, ale po prostu Bóg patrzy na serce, patrzy na nasze dążności. I tak właściwie Bóg zachęca nas przez swoje słowo, by żyć takim tym zwycięskim boju. Nieraz mamy takie myśli, takie przychodzą, że to są tak natarczywe, tak towarzyszą, że no nie da się od nich uciec, ale da się uciec. Ja to wypróbowałem, modlitwa, prośba do Pana Jezusa Chrystusa o to. I można to zrobić. I właśnie kiedy przychodzą te zwycięstwa w tym boju codziennym, takim zmaganiu się, wtedy przychodzi też radość, ten pokój od Boga, nie ten taki, który słyszymy w telewizji czy w radio, jak wiadomości, to stale coś się dzieje na tym świecie. A Pan Jezus mówi, ja mój pokój daję wam. Nie jak świat wam daje, ale mój pokój daję wam. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. Jak my czasem w pewnych sytuacjach doświadczani, Bóg dopuszcza doświadczenia, zaczynamy się szamotać, zaczynamy w wątpliwość podawać pewne rzeczy, ale to jest niebezpieczna droga. Bóg chce pokazać nam swoją Bożą drogę. Trwajcie we mnie, mówi Pan Jezus, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. To jest tak proste, że po prawie 2000 lat, czy po 2000 lat, te słowa, kiedy wychodzimy do ogródka, na jakiekolwiek byśmy drzewo nie spojrzeli, niekoniecznie na winną latorość, każde drzewo. Zasada jest taka sama, że jeżeli obetniemy gałązkę od pnia, odetniemy i będziemy chodzić, ją podlewać nawet, dbać o nią, to czy ona przyniesie owoc? Ona owocu nie wyda. Ale ta gałązka, która jest wszczepiona w ten pień, ona nie sama z siebie, ale korzysta z całego pnia, z tych systemu korzeniowego, który transportuje do liści, do tej gałązki, ona wydaje kwiat, a potem owoc. To jest cudowne. Pan Jezus mówi, jeśli we mnie nie będziecie trwać, to nie spodziewajcie się owocu. A tym owocem ducha to jest miłość, pokój, radość. Te rzeczy są, które pozwalają nam normalnie żyć. Też jest tak, że Słowo Boże ma do nas niejako takie pretensje o to, że biorąc pod uwagę czas, to jest zapisane w Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 werset, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Pewnego razu przychodzi do nas do zboru dyrektor Domu Opieki Społecznej z miejscowości Grabie. To jest gdzieś koło Gniewkowa. Ja tam byłem i pojechałem i ten obraz mi został. I potem, to było tak niespodziewanie, tą wizytę złożyłem, ten mnie przyjął, ale nie byłem na tych salach, gdzie te dzieci, tylko widziałem tych, którzy byli chodzący. I była okazja, żeby dostać pościeli, jakiś transport przyszedł pościeli i przyszło mi do głowy, że może by się przydało, bo tam obłożnie chore te dzieci leżały. No i jak ten dyrektor przyszedł znów kolejny raz do zboru, to ja mówię, że mam taką możliwość. On, och, mówi, proszę pana, my się tak zmagamy, to jest, mówi, nigdzie nie możemy dostać, to by było cudownie. I cały samochód, tylko oni wysłali od siebie z tego ośrodka i przywiózł z pościeli. I zaprosił mnie ten dyrektor tam i no, na kawę, na poczęstunek. I tam to był, pod państwo należał, ale siostry zakonne tam się opiekowały, dwie. Pracowały wśród tych dzieci. No i potem oni mnie oprowadzili na tą salę. Ja widziałem dzieci, takie kostki leżały, mięśni nie ma, nie? I był czas karmienia. To wiadro takie z mlekiem, do tego nasypali jakichś tam różnych substancji, witamin, pomieszali i potem niektóre dzieci potrafiły sobie butelkę ze smoczkiem przytrzymać, a inne po prostu musiały być karmione. Byłem zdumiony tym widokiem i mówię, a to ile miesięcy to dziecko ma? Ona mówi, 7 lat. Ja mówię, czy się, siostra się nie pomyliła? 7 lat? Tak. A tamten ma 14 lat. Takim nieduży, nie rozwijał się. Wiecie co, od razu mi przyszły na myśl te słowa. Biorąc czas, powinniście być nauczycielami. Jakie to jest dla rodziców? Posłuchajmy, no popatrzmy, wyobraźmy sobie. Mamy dzieci, no czasem one nas nie słuchają. Ale ktoś powiedział, taki psycholog powiedział, dzieci mogą was nie słuchać, ale na pewno będą was naśladować. I tak wtedy pomyślałem sobie, jak to jest, ci rodzice przywieźli, zostawili problem. Ta zakonnica mówiła, mówi, pastorze, te dzieci, do których rodzice, one nie mają kontaktu, pozornie, ale jeśli rodzice systematycznie przyjeżdżają do tych dzieci, one są spokojne, nie mają jakichś drgawek, nie mają takich objawów jakichś padaczkowych. Ale te dzieci, które tu leżą i nikt ich nie odwiedza, to one mają problemy inne. Natury psychicznej, padaczkę. I tak pomyślałem, że my wychowujemy dzieci i te dzieci nam zaczynają pomagać, potem coraz więcej, potem mają swoje już obowiązki, ale radujemy się z tych dzieci, bo idzie normalnie. Ale jeżeli w rodzinie znajdzie się takie dziecko, to jest problem. To zamiast to dziecko nam pomóc w czymkolwiek, to my musimy poświęcać czas, żeby to z tym dzieckiem mieć, no, żeby go zaopatrzyć w to, co potrzebne. Ale tu jest problem. Ci Żydzi zrozumieli, gdzie jest problem. Jest wspaniały nasz przybytek, świątynia, w którym chwalili cię nasi ojcowie, stał się pastwą ognia. A wszystko, co było naszą rozkoszą, leży w gruzach. Pytanie, dlaczego? Dlaczego leży w gruzach? Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają. Oto ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. Prorok Izajasz, prorok Jeremiasz mówili do Judy, zobaczcie, wasza siostra Izrael jest w niewoli asyryjskiej, została uprowadzona, Bóg wymierzył tą sprawiedliwość. I ona jest w niewoli. Te tereny zajęte i ostrzegali przed tą niewolą babilońską. Ale stało się. Grzech jest czymś, co jest lekceważone, niedocenione. My myślimy, że jak w świecie pewne normy, jak polityk to jest kłamca, to wszyscy wiedzą, że politykowi nie ma co ufać i wierzyć. Bo tak się dowiedzieliśmy, że jest kiełbasa wyborcza, to jest wszystko oficjalnie. Ale Bóg się gniewa na każdy grzech. I z tego grzechu wynikają pewne skutki. Teraz to przedsiębiorstwo, które eksploatowało tą A10 autostradę, co był wypadek, zawalenie się tego wiaduktu w Genui, oni, gdyby można było czas cofnąć, na pewno by ten filar, którym zgłaszali ludzie, zgłaszali, którzy tam pracowali, że jest niebezpieczeństwo, że ten beton jest spękany. Każdy sobie, a, jakoś to będzie, na razie się trzyma, to niech się trzyma. A to w końcu runęło i 38 ludzi już jest, zginęło, a wiele kalek jest. Każdy grzech, każde nieposłuszeństwo, o tym na przykład tego kierowcy. Kochani bracia i siostry, jak człowiek się ociera o niebezpieczeństwo, ja ostatni raz co u was byłem, wracałem i na autostradzie za tym zjazdem na Ciechocinie, co jest, jadę w pewnym momencie, momentalnie na dwóch pasach zapalają się światła czerwone i ja po hamulcach i dobrze, że taki dystans dłuższy miałem. A kiedy się zastanawiam, jak to na prostej autostradzie może dojść do wypadku? Wiecie co, żebym w tym momencie spojrzał się na jakikolwiek przyrząd, oderwał wzrok od autostrady, od samochodów, które mnie poprzedzały. Nie da się odległości zachować, bo jak masz odległość, to ci ktoś wjedzie, to stale będzie ci... I tak człowiek ma wrażenie, że się cofa, zamiast jechać do przodu, to się cofa. Także no, ludzie nie przestrzegają. Jadą, bo im się śpieszy. I wystarczyło, żebym spojrzał. Sekunda to nie jest dużo. A przez sekundę, jak policzyłem, przy prędkości 130 km, to jest 36 metrów. A 36 metrów to w tą i w tą. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża odległość. Można przebyć w ciągu jednej sekundy. Dopiero sobie uświadomiłem i teraz wiem, dlaczego są na autostradzie wypadki. A ten odcinek Włocławek Zachód, Kutno, to tam są bardzo często. Nie wiem dlaczego. Może za prosty jest ten odcinek. Ale już przejdźmy do sprawy. Bóg się po prostu na grzech gniewa. I w prorok Izajasz w 59 rozdziale pierwszy werset mówi i drugi tak. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a ucho Jego nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak iż nie słyszy. Wspomniałem o Adamie. Nie było problemu, ale jak przekroczyli Boże przykazanie, Bóg nie dał tego dlatego, żeby ich życie im utruć w jakiś sposób. Ale po to, że dając wolną wolę człowiekowi, tylko dał jeden. Z tego drzewa nie wolno wam jeść. Tam były tysiące czy setki tysięcy drzew, ale z tego nie. Ale człowiek, to diabeł wykorzystał to. A, będziecie jako bogowie, będziecie wszystko znali. Tak, Bóg nie ma w tym interesu. No i stało się i wtedy już Adam skrył się przed Bogiem. I tak tu jest, lecz winy wasze są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze. Tak, iż nie słyszy. Oni wołają do Boga, bo wiedzą, że nagrzeszyli. Grzech jest właśnie tylko tą jedyną przeszkodą między w społeczności między Bogiem a ludźmi. Grzech. Pan Jezus mówi o grzechu, że Duch Święty złoży świadectwo o grzechu. I co jest grzechem? Największym grzechem jest to, że ktoś nie przyjmuje Chrystusa jako Zbawiciela, jako tego, który złożył okup, żeby nas zbawić. Szukają ludzie różnych dróg. Grzech nie może być w jakiś sposób inny usunięty tylko przez samego Boga. On może przebaczyć, kiedy my przychodzimy, tak jak ci tutaj po 2700 lat, około 2700 lat. To się nic nie zmieniło. Bóg jest taki sam. Grzech jest największą tragedią i największym przekleństwem człowieka, a pomimo to milczy się na ten temat, nie mówi się. te wojny, to wszystko, te zamieszki, te rewolucje, te takie podporządkowanie, niewolnictwo. To dzisiaj też jest niewolnictwo i ludzie doświadczają tego niewolnictwa. I to po prostu powoduje grzech, ta żądza panowania człowieka nad człowiekiem. Ale mówi się, ja tam nie słyszałem, żeby ktoś tam w radio, w telewizji czy w tym używali, że o, to na skutek grzechu został zawojowany tam jakiś czas. No, że to jest grzech, że ktoś uderzył na przykład na Irak. Nie, bo tam zawsze jest wytłumaczenie i każdy sobie usprawiedliwi po swojemu. A to jest grzechem, to jest niezgodne z Bożą wolą, bo Bóg nie każe zabijać ludzi. Problem grzechu chowany jest nie tylko na forum świata, ale również i w kościołach. Rzadziej się o nim słyszy z kazalnic. Tak jak ten pastor, nie będę was stresował, to takie bezstresowe wychowanie. To wy sami zrozumiecie, po co stresy, dość nam życie dostarcza. Ale to wcale nie pomaga, kochani bracia i siostry, kochani przyjaciele. I w kościołach wchodzi takie bezstresowe wychowanie. Przyjść, pośpiewać, potańczyć, wyżyć się emocjonalnie. Ja nie mówię o naszym, bo jeszcze nasz Kościół, dzięki Bogu, jeszcze trzyma też się tego fundamentu. Ale to, co się dzieje w różnych kościołach i między innymi czytam artykuł na temat pentakostalizacji Kościoła katolickiego. W jednej diecezji jest jeden proboszcz, który takie wydzielają się grupy w duchu odnowy. I jest tam wszystko. Toronto's Blessing, padanie, śmiech w duchu, wszystko. W innej parafii nie ma. Biskupi są rozdarci i biskupi różne strony biorą i różne stanowiska mają. I wchodzi ten ruch charyzmatyczny do kościołu. Co powoduje jeszcze grzech? Jest, po prostu lekceważymy, uśpił sumienia ludzkie. Skutkiem drugim grzechu jest to, że stajemy się podobni do tego, co nieczyste. No bo jak popełniamy grzech, to Słowo Boże mówi, że jesteśmy sługą grzechu. Prawda? To są słowa może ostre, ale prawdziwe. Jeśli trwamy w grzechu, to co było w naszym życiu, to co otrzymaliśmy w naszym życiu od Chrystusa, zostało skażone. Tak jak ci mówili, że i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść. Jeżeli człowiek lekceważy grzech, to on swoją destrukcyjną robotę w naszym życiu, może już nawet nie odczuwamy tego, ale on robi. On czyni wielkie spustoszenie. Pan Jezus mówi, że nie to poznajemy ludzi nie po tym, czy przychodzą na społeczność, czy są aktywni, że działają, czy w chórach, czy gdziekolwiek, ale mówi o owocach. Po owocach poznacie ich. I właśnie te owoce ducha każdy nas pozna, kim jesteśmy. I teraz następny skutek grzechu. Wszystko, co było naszą rozkoszą, leży w gruzach. Tu właśnie mówię o tym centrum życia narodowego, o świątyni jerozolimskiej. Legła w gruzach w 587 roku przez najazd babiloński. W końcu grzech prowadzi do tego, że to, co było rozkoszą, to, co było cenne, legło w gruzach. A co ma to wspólnego z nami dzisiaj? To było kiedyś, a dzisiaj my, XXI wiek. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 werset mówi: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Mówiliśmy o świątyni starotestamentowej. A teraz Pan Jezus przyszedł, zbawił i zadaje pytanie Biblia, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Przez grzech niszczymy Bożą świątynię, ale i samych siebie. Prorok przyznaje w księdze Izajasza, opisując ten lud, że winna jest temu ich własna głupota, do której się przyznają. Takie, o, jakoś to będzie. Bo lekceważyć Boże ostrzeżenia może tylko głupiec. Przypomina mi się pewna rzecz. Z Oświeki, 15 lat temu, brat Antoni podchodzi. Wiesz co, mówi, bracie Sławku, ty jedziesz do Wocławka. Tak, mówię, jadę do Wocławka. A czy ty byś mógł mnie zabrać, bo tutaj to muszę jechać do Gąsawy, potem autobusem gdzieś do Żnina, a ze Żnina gdzieś do Torunia, ze Torunia do Wocławka. Ja mówię, bracie Antoni, nie ma problemu, niech brat siada. Jest taka miejscowość Wieniec, jest jezioro, jadę, ale brat Antoni mówi, Sławek, ty grzeszysz. Pewno, że grzeszę, a kto z nas nie grzeszy? Wiecie co? Gdyby tutaj na tym ekranie Bóg powiedział tak, wszyscy uczestnicy, zobaczymy po kolei, co macie do ukrycia i wyświetlił nasze życie takie i w domu, tam gdzie jest, nie tutaj, gdzie jesteśmy ubrani, gdzie tutaj zachowujemy odpowiednie pozy, ale normalnie. Ja nie wiem, czy by ktoś się odważył, ja w każdym razie nie. Czy ktoś by się odważył, żeby pokazać jego życie? No ja mówię tak, co ten brat Antoni tak analizuje, zamilkłem i mówię, co on o mnie wie? No i może z 5, 7, 10 minut, nie wiem, rozważam tak i myślę, co może brat Pliński z Łodzi wiedzieć o mnie? Różne myśli mi przychodzą, takie różne. Ale mówię, wie brat, co bracie Antoni, co brat miał na myśli, mówiąc, że ja grzeszę? A mówi, widzisz, tam był, tam gdzie to jezioro było, tam był przed zakrętem znak 70 km na godzinę, a ty jechałeś ponad 90. Ale mówię, bracie, na swoją obronę, bracie, ja mam ten zakręt wypróbowany, tutaj mówię, taki znak postawili, ale ja już go nieraz jechałem taką, jeszcze się kąpałem gorzej. No ale brat mówi, a on mówi, słuchaj, po to tutaj zmierzyli profil drogi, po to łuk tego promień, tego zakrętu, żeby i postawili znak dla twojego dobra. Ale ty nie to, że ty sam masz żonę i dzieci, narażasz siebie, to jeszcze ty mnie narażasz i grzeszysz. Wiecie co, ja to rozmyślałem. I kiedyś taki jeszcze, jak był Edek Raciniewski, Henderson, to samo mu pytanie, czy przekraczanie przepisów ruchu drogowego jest grzechem. To jechaliśmy z Teodorowa do Płocka, to ponad godzinę czasu i kiedy byliśmy już na przedmieściach Płocka, Henderson mówi, że grzech, że to jest grzech. A co on o jakimś grzechu? My zapomnieliśmy, już rozmowa się toczyła, a on nic się nie odzywa, tylko analizował. I ten Edek mówi, co on się pytał, co to za o jakimś grzechu? Henderson, o to jakimś grzechu? No mówi, przepisy, mówi, przekraczanie. On przez godzinę analizował to i doszedł do wniosku, że to jest grzech. Ale to jest bardzo trudny ten grzech, żeby go uniknąć. Kochani bracia i siostry, już zbliżamy się do końca. Przenieśmy to na nasz grunt współczesny. Może i my stoimy nad ruinami naszej wiary, naszej pierwszej miłości, naszych obietnic, które my składaliśmy Bogu. Nad gruzami pokoju z Bogiem, bo coś zaburza nasze relacje, a to jest oczywiście grzech. Nad gruzami naszej wierności, może porównując naszą dzisiejszą gorliwość z tą, jaka była na początku naszego życia w Bogu, stwierdzamy z przerażeniem, że jej zniknęła ta pierwsza miłość. Ja pamiętam tą pierwszą miłość, ile ona mi pomagała. kiedy nie bacząc na nic, mówiłem, świadczyłem o Bogu. Nie wiem, co to się stało. Bóg mówi, Pan Jezus zmartwychwstały, mam Ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. A ta miłość jakaś taka się już normalna zrobiła, to ten poryw miłości jest na początku, potem to jakoś, ale my mamy się kierować właśnie tą miłością do Boga, do ludzi. No i przedtem bez wahania robiliśmy pewne kroki, które traciliśmy naszych kolegów. Przez pierwszy okres składkę na wódkę dawałem. No, pierwszy raz mówią, fajnie, będzie więcej dla nas, w porządku. Drugi raz, tak, też daję. Wzięli, ale już milczenie. A trzeci raz, kiedy podeszły, była składka, ja wyjmuję pieniądze, daję, a mówi, my dziadami nie jesteśmy. Nie pijesz. No i usłyszałem, jak mówią, ty słuchaj, na co on jest chory? Nie pali, nie pije. Co się z nim stało? I wtedy Bóg mi dał okazję, żebym tym kolegom, bo ja prosiłem Boga, żeby mnie zabrał z tego działu tam, gdzie byłem. Ale wcale Bóg mnie nie słuchał. I wtedy, kiedy złożyłem to świadectwo, dlaczego ja nie piję, nie palę, że mnie Chrystus wolnym uczynił. Oni za nie mówili, ale wkrótce potem dyrektor techniczny przeniósł mnie do Inowrocławia, gdzie była budowa, znaczy w Inowrocławiu budowa, odbudowa była, rozbudowa Inofamy i Ireny. I tu przez rok czasu pracowałem i inne środowisko było. Do ruiny doprowadzamy Boże dzieło w nas wtedy, kiedy folgujemy grzechowi. Nasze zaniedbania, nasza gnuśność, ignorancja. A wiecie co, czasem nie czytamy Bożego Słowa, wolimy nie wiedzieć, bo to Słowo, ono jest żywe i skuteczne. O, lepiej niech tam se poleży, bo nasze sumienie będzie zaniepokojone. I przez to tak staczamy się. Ale również Bóg mówi tutaj te przykłady z historii, że możemy to zmienić, nasze życie. Oni, mimo że znali historię niewoli asyryjskiej, niewoli babilońskiej, Bóg zesłał im Cyrusa. Cyrus Wielki, który podbił Babilon, to królestwo Medo-Persji. Opisane to jest w księdze Daniela, kiedy Baltazar czytał Mene, Mene, Tekel, Tekel, Uprasim. Bóg policzył dni i tejże nocy został zabity. Pokusił się, żeby te naczynia, które były złote, zrabowane ze świątyni, zbezcześcić z cudzołożnikami, z cudzołożnicami, z pijakami. I to przekreśliło już jego dalszą karierę i tejże nocy zginął. I Cyrus Wielki, on cudowny, Boży sposób. Ja nie mogę tego 45 rozdziału się nadziwić, kiedy ja historycznie zobaczyłem, że przecież kiedy pisał Izajasz, to w ogóle Cyrus jeszcze nie był narodzony, ani jego rodzice. A jednak już wtedy Bóg zapowiedział wyzwolenie. Bóg wysłuchał te modlitwy. Oni to, co nabroili, jak tak mówimy, nie? To oni ponieśli. Kiedy zostali uprowadzeni do niewoli, Psalm 137, swoje lutnie, swoje instrumenty zawiesili na wierzbach. Ci ich prosili, no jesteście ludem obcym u nas, pokażcie nam swoją kulturę, zaśpiewajcie, zatańczcie. Jak my możemy śpiewać, kiedy żal jest w naszych sercach? I wiecie co? Dobry jest ten żal w sercach. Dobre jest to czasem stać nad tymi gruzami i popatrzeć swojego życia, czy swojego kościoła, zboru, cokolwiek i zapłakać i iść do Boga. Jeśli w Twoim życiu zmieniło się coś w ruinie, zacznij wołać do Boga. Bóg jest pełen łaski, miłosierdzia, ale walcz z grzechem, walcz z pokusami. Bóg pomoże. Nie stój dłużej nad ruinami, nie rozpaczaj, ale wołaj do Boga żarliwie, jak ci ludzie. Bóg wysłuchał. Tęsknij za tą pierwszą miłością do Pana Jezusa Chrystusa, przypominając się, co On dla nas uczynił. Ten, którym grzechu nie znaleziono. A Bóg przez swoją łaskę i miłosierdzie może odbudować to, co zostało zniszczone. Tak jak świątynie. Kiedy oni wrócili z niewoli babilońskiej, została odbudowana, a potem jeszcze raz za czasów Heroda. Bóg jest w stanie to zrobić. Oby, bracia i siostry, to Boże Słowo, które było przed wiekami, uświadomiło nas, że tak naprawdę Bóg się nie zmienia, człowiek się nie zmienia. Mamy te same problemy, co mieli ci nasi poprzednicy, ale mamy tego samego Boga, pełnego miłości i miłosierdzia. I to jest nasz ratunek. Amen.